Obecnie pochylimy czoła nasze przed tronem naszego Ojca Niebieskiego i poprosimy Go o łaskę i błogosławieństwo na obecne nasze zebranie w modlitwie z bratem Wójcikiem.
Wszechpotężny i pełen miłosierdzia Boże, który mieszkasz w jasnościach niedostępnych. My tu zebrani w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, schylamy pokornie nasze niedoskonałe głowy przed tronem majestatu Twego i z głębi serc naszych dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, łaski i błogosławieństwa, którymi nas obdarzasz tak hojnie do chwili obecnej. Dziękujemy Ci również za naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, którego zesłałeś na tą dolinę śmierci, ażeby wybawił rodzaj ludzki od grzechu, grobu i doprowadził go ku żywotowi wiecznemu. Równocześnie dziękujemy Ci z głębi serc naszych za to, że nas powołałeś w tych krytycznych dniach, że nam rozjaśniłeś nasz wzrok i słuch, że możemy udoskonalać się w prawdzie Twojej świętej. Umieściłeś nas w szkole Chrystusowej, ażebyśmy się uczyli praw i przykazań Twoich, ażebyśmy mogli zapracować na ten żywot wieczny w Królestwie Twoim. Pobłogosław nam, Ojcze Niebieski, chwilę obecną i dzień dzisiejszy, abyśmy to, czego słuchać będziemy z ust tego brata, którego użyłeś jako mówcze narzędzie, aby to utkwiło w naszych sercach i umysłach, ażebyśmy mogli w myśl tych praw i przykazań Twoich mogli kroczyć w naszym życiu codziennym. Błogosław nam, Ojcze Niebieski, o to kornie Ci prosimy w imieniu i przez zasługi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Obecnie najpierw przeczytam przypadający nam na dzisiejszy dzień tekst z manny wraz z komentarzem. Pierwszy list świętego apostoła Jana, 4 rozdział, a 12 wiersz. Jeżeli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość doskonała jest w nas. Bóg nie ocenia nas wedle naszej wiedzy, popularności. Mateusz Wiśniewski, brat jest proszony.
Aparat. Nie zawracajcie sobie nim głowy. Będzie tylko przeszkadzać. Nie ze wszystkim miałem możliwość się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój braterstwa. W zeszłą niedzielę miałem możliwość być w Tomaszowie Mazowieckim. I bracia z tamtego zboru przesyłają zborowi Pana w Warszawie braterskie chrześcijańskie pozdrowienia. Dzieje apostolskie, 3 rozdział od 19 wiersza do 23. Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Albowiem Mojżesz do ojców rzekł, proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako mię. Onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Proszę braterstwa, jest to urywek z wielkiego kazania jednego z apostołów, to jest Piotra, który aczkolwiek przed zesłaniem ducha okazał bardzo chwiejne usposobienie, do tego stopnia, że nawet zaparł się Pana, ponieważ nie posiadał tej mocy, którą daje Duch Święty, jak apostoł Paweł mówi, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu. Ta moc i zdrowy zmysł to przyszły na apostołów w tym czasie, kiedy spełniła się jego obietnica, że gdy przyjdą, będą czekać w Jeruzalemie, to właśnie Bóg ześle na nich ducha mocy, który da im siłę do wytrwania w tych trudnościach, jakie Jezus przepowiedział Kościołowi. Jak również ten duch miał rozjaśnić ich umysły co do rzeczy przeszłych, obecnych i nawet i przyszłych. Ten fragment, który sobie przeczytaliśmy z tego wspaniałego kazania, które wypowiedział o tej przyszłej restytucji, naprawieniu wszystkich rzeczy, to wiemy, że jeżeli restytucja była przepowiedziana przez usta wszystkich świętych proroków, to wiemy, że oni mówili nie ze swojej woli, ale mówili z woli boskiej. Jeżeli Bóg swoim prorokom dawał do przekazania myśli Boże, to jeżeli wszystkim prorokom dał tą wspaniałą cząstkę, że oni opisywali o tej restytucji, naprawieniu wszystkich rzeczy, to musimy powiedzieć, że to naprawienie wszystkich rzeczy to jest rzecz bardzo ważna. Bo zepsucie wszystkich rzeczy to każdy człowiek na swojej skórze i przez wszystkie wieki odczuwa. Natomiast powiedzenie, że ma być naprawienie wszystkich rzeczy, to jest tak radosna rzecz, że ona po prostu jest tą esencją tej Ewangelii. Naprawienie wszystkich rzeczy. Dlatego też nic dziwnego, że my o tym naprawieniu wszystkich rzeczy tak dużo mówimy, bo to naprawienie pociągnęło nas. W jaki sposób to naprawienie ma przyjść? Dlaczego się wszystko zepsuło? Dlaczego ma być naprawione? A więc zamiarem Bożym względem rodzaju ludzkiego jest właśnie ta restytucja, naprawienie wszystkich rzeczy. Restytucja to jest raczej wyraz łaciński, a grecki apokatastasis. Nauczmy się tego słowa. Dlaczego mamy po łacinie umieć restytucja, a nie potrafimy powiedzieć po grecku, tak jak ono jest użyte właśnie w tym tekście Pisma Świętego greckim. Apokatastasis. Bo w tym wypadku, gdy przyszły czasy ochody obliczności pańskiej, apostoła błonego, który wam opowiedziany jest Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Naprawienia. Apokatastaseos. To jest w innym przypadku. Dlatego też ta restytucja, to możemy powiedzieć, to jest logiczne następstwo czego? Logiczne następstwo okupu. Bo jeżeli okup jest za ludzkość złożony, wobec tego na naprawienie wszystkich rzeczy jest logicznym następstwem okupu. Chyba, żeby człowiek sprzeciwił się temu zamiarowi boskiemu. Ale jeżeli się nie sprzeciwi, wówczas naprawienie wszystkich rzeczy, jak Bóg sobie życzy, ono obejmie wszystkich ludzi. W liście do Rzymian, to tak apostoł Paweł nam mówi w 14 rozdziale, a 9 wierszu. Gdyż na to Chrystus i umarł, i powstał, i ożył, aby nad umarłymi i nad żywymi panował. A więc na to złożony jest okup, na to on zmartwychwstał, aby nad żywymi i nad umarłymi panował. A więc przez śmierć Chrystusa Bóg uczynił go Panem. Panem wszystkich ludzi. A jeżeli mówimy, że On jest Panem, wobec tego On ma zupełną władzę, całkowitą, absolutną władzę nad ludzkością. Ale władza ta jest w tym celu Jemu dana, ale aby zabezpieczył korzyści okupu. Bo On nie na darmo przyszedł na ziemię, nie na darmo cierpiał. W tym celu dana mu jest władza, żeby to wszystko, co On wypracował, zabezpieczył i każdej jednostce przedstawił całą zawartość i piękno i bogactwo tego czynu, który On uczynił dla ludzkości. Dlatego też tam mieliśmy powiedziane, żeby aby nad żywymi i nad umarłymi panował. Proszę braterstwa, a w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, 5 i 6 wierszu mówi tak: Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. A więc utrzymywać, że On dał okup za wszystkich, a jednocześnie, gdybyśmy przy tym samym twierdzili, że tylko garstka otrzyma zbawienie, to byłoby niedorzecznością. Jeżeli On złożył okup za wszystkich, a przecież są wierzenia takie, że tylko garstka będzie wybrana, a reszta pójdzie na wieczne potępienie. A więc byłoby to wielka niedorzeczność. A więc znaczyłoby, że Bóg otrzymał zapłatę w swoje ręce, bo to nie diabeł miał być ubłagany okupem Jezusa Chrystusa, ale kto? Bóg. Właśnie boska sprawiedliwość człowieka zasądziła na śmierć i ta bezwzględna boska sprawiedliwość musiała w ręce otrzymać taką samą równoważną cenę jak Jezus, jak Adam. Dlatego też, jeżeli Bóg otrzymał zapłatę, a odmówiłby wyswobodzenia wszystkich, to by właśnie było proste znaczenie tego, że nie wszyscy będą zbawieni. Albo drugie, że Chrystus niezdolny jest wszystkich naprawić, lub że nie chciał. A więc, jeżeli sobie weźmiemy charakter boski, stateczność Jego planów i doskonałość naszego Stwórcy przed nasz wzrok sobie uzmysłowimy, to takie zrozumienie wyklucza powyższe rozumowania i zapewnia nam wszystkim ludziom zbawienie. Jednakowoż musimy w naszych rozważaniach jedną rzecz uwzględnić, że okup za wszystkich złożony nie zapewnia żywota wiecznego każdemu, czy zapewnia, czy nie. No nie zapewnia. Lecz zapewnia każdemu inną sposobność, inną próbę otrzymania życia wiecznego. Człowiek nie będzie zmuszony, dlatego że Jezus umarł, żyć. Ale każdy będzie miał zagwarantowaną, każdy jeden człowiek, sposobność stanięcia na próbę, gdzie będzie mógł otrzymać życie wieczne. A przecież to życie wieczne to jest to, czego filozofia wyczekuje i szuka w najrozmaitszy sposób, jakiś eliksir młodości, jakiś kamień magiczny. Szukają niektórzy, jak pewien Hiszpan poszedł w podróż, żeby szukać jakiegoś zbawczego środka na wieczne życie. a te wieczne życie jest. Jezus jest dla nas naszym życiem. Wiemy, że pierwsza próba to odbyła się w raju. Wiemy, że w tej pierwszej próbie nastąpił również upadek człowieka. I to też w boskiej mądrości będzie korzyścią dla ludzi. Bóg jest takim mistrzem, jak pewien człowiek powiedział, że on umie. Że okup za wszystkich złożony nie zapewnia żywota wiecznego każdemu, czy zapewnia, czy nie. No nie zapewnia. Lecz zapewnia każdemu inną sposobność, inną próbę otrzymania życia wiecznego. Człowiek nie będzie zmuszony, dlatego że Jezus umarł, żyć. Ale każdy będzie miał zagwarantowaną, każdy jeden człowiek, sposobność stanięcia na próbę, gdzie będzie mógł otrzymać życie wieczne. A przecież to życie wieczne to jest to, czego filozofia wyczekuje i szuka w najrozmaitszy sposób, jakiś eliksir młodości, jakiś kamień magiczny. Szukają niektórzy, jak pewien Hiszpan poszedł w podróż, żeby szukać jakiegoś zbawczego środka na wieczne życie. A to wieczne życie jest. Jezus jest dla nas naszym życiem. Wiemy, że pierwsza próba to odbyła się w raju. Wiemy, że w tej pierwszej próbie nastąpił również upadek człowieka. I to też w boskiej mądrości będzie korzyścią dla ludzi. Bóg jest takim mistrzem, jak pewien człowiek powiedział, że on umie pisać prosto na liniach krzywych. My to na liniach krzywych nie umielibyśmy prosto, ale u Boga są takie możliwości. On na tym grzechu, że tak powiemy, w taki sposób tymi sprawami grzechu pokieruje, że w końcu wyjdzie jeszcze większa chwała dla Boga, niż gdyby na ten grzech on nie zezwolił. Dlatego też on jest korzyścią raz. Dla wiernych. Czy dla nas dozwolenie grzechu, ta pierwsza próba, upadek pierwszego człowieka, nie jest korzyścią? Proszę baterstwa, jest. Mamy po pierwsze wielkie doświadczenie. My nieraz płaczemy, narzekamy, że jesteśmy słabi, tacy bolejący. Ale proszę braterstwa, z drugiej strony wiemy, że Jezus Chrystus za nas umarł. A te boleści dają nam doświadczenie. I ono teraz, póki człowiek filozofię boskiego rozumowania przyjmie do swego umysłu, to zauważy, że te lekcje życiowe są nadzwyczaj cenne. Te najrozmaitszego rodzaju zawody, niedoskonałości, upadki, wojny, przemiany społeczne, krew i tak dalej. Gdy się spojrzy tak z wyższego punktu widzenia, jaka to będzie korzyść dla ludzi, to jest wielka lekcja. Raz, my to odczuwamy. My widzimy, że gdyby doświadczenia na nas nie przychodziły, to my byśmy nie mieli możliwości nawet wyrobić sobie charakteru. My byśmy nie wiedzieli, czy mamy cierpliwość, czy mamy tą miłość, czy nie mamy. Nam się nieraz zdaje, że cierpliwość to wtedy najpiękniej wygląda, jak wszyscy są spokojni. Jeden drugiemu paznokciem tam nie zawadzi. I my się modlimy, Panie Boże, daj nam cierpliwość, taka piękna cnota. A Bóg da tą cierpliwość, ale najpierw dozwoli na to, że zaczną człowieka skubać ze wszystkich stron. No masz cierpliwość, masz możliwość teraz pokazać, masz cierpliwość, masz opanowanie? A człowiek nieraz mówi, Panie Boże, ja chciałem cierpliwość, a to mnie ze wszystkich stron teraz żgają, kują. Jak ja teraz wytrzymam? Ano, jeżeli człowiek prosi, no to powinien teraz zrozumieć, że Bóg da mu tą sposobność wyrobienia cierpliwości. To czy można sobie cierpliwość wyrobić, jak wszyscy człowieka głaszczą? Nie. Wtedy być cierpliwy, kiedy są nieprzyjazne okoliczności. Wtedy nie stękać, kiedy boli tu lub tam. Bo jak się nie stęka, gdy człowiek nawet nie wie, czy ma serce, czy ma żołądek, no to proszę braterstwa, niewielka sztuka. Ale proszę braterstwa, dla świata to nie będzie korzyścią, że Bóg dozwolił na upadek pierwszego człowieka. Bo ludzie to mówią tak, żeby był Bóg, to by nie dozwolił, żeby tam szatan... Nawet by szatana zniszczył, gdyby wiedział. Gdyby wiedział. On by pierwszego człowieka nie postawił na próbę, w ogóle nie stworzył, gdyby wiedział, co człowiek zrobi. A stąd wychodzi teoria, nawet u tych, którzy bardzo od domu do domu opowiadają intensywnie Boga. Mówią, że Bóg jest, nie jest wszechwiedzący. Bo gdyby wiedział, że szatan zgrzeszy, to nigdy by szatana nie stworzył. Gdyby wiedział, że człowiek zgrzeszy, nigdy by człowieka nie stworzył. A teraz Bóg jest w potrzasku. I teraz my musimy usprawiedliwić imię Boże. My musimy pokazać, że jesteśmy sprawiedliwi, że także za Bogiem. I Bóg potrzebuje teraz od ludzi, żeby jego wielką sprawiedliwość dopiero budowali, bo Bóg bezradny, jemu się wszystko w rękach popsuło. Proszę braterstwa, ale my wiemy, że Bóg wszystko wiedział na początku. Zanim świat stworzył, to już Jezus był barankiem zabitym od założenia świata. A o Kościele to już przed założeniem świata też pomyślał. A więc jakżeż można mówić, to Bóg by był niedoskonały. Dlatego też będzie to korzyścią i dla świata. Będzie wielką przestrogą dla wszystkich, że Bóg zezwolił na taką wspaniałą lekcję dozwolenia złego. Dlatego też ludzkości będzie dana druga próba. I ta próba zadecyduje, kto jest niesprawiedliwy z gruntu, kto jest bezbożny i kto jest lugawy. Zadecydują wobec całego wszechświata ludzkości. Tak, przed Bogiem. Każdy sam o sobie zadecyduje. W tej drugiej próbie, którą Bóg ludziom da, to proszę braterstwa, będzie tak samo boskie prawo, tak jak i w pierwszej próbie. A jakie to jest boskie prawo? Dusza, która grzeszy, ta umrze. Adamowi było przecież powiedziane, jeżeli z drzewa tego, o którym ci przykazał, nie będziesz, będziesz jadł, to pamiętaj, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. A prorok Izajasz mówi, dusza, która grzeszy, ta umrze. Dusza zgrzeszyła, dusza została skazana na śmierć, i dusza przestała egzystować. Nie tak jest, że dusza zgrzeszyła, a ciało poszło do grobu. A dusza gdzieś tam w zaświatach siedzi i dodatkowo jeszcze pokutuje w czyśćcu lub też beznadziejnie w piekle. Nie. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Dusza pójdzie do tego biblijnego szeolu, do nicości, przestanie egzystować tak, jakby jej nie było. To będzie boskie prawo w tej drugiej próbie. I będą też okoliczności i warunki w tej drugiej próbie takie, jakie były i w pierwszej. A jakie to były okoliczności w pierwszej próbie? Raj. Raj. Miejsce piękne, doskonałe, posiadające warunki, które mogą przedłużyć człowiekowi życie w nieskończoność. Tak. Tak jak i w pierwszej próbie. Będzie to samo. Tylko będą pewne różnice też. Że doświadczenie, które ludzie zdobyli przez tyle tysięcy lat ze złem, to ono wpłynie dodatnio na decyzję, jaką człowiek będzie musiał w przyszłości odnośnie siebie samego podjąć. A jeżeli to doświadczenie będzie za człowiekiem i on z tym doświadczeniem stanie na tą próbę, to proszę baterstwa, będzie większa szansa stanąć po drodze, na drodze sprawiedliwości, niż dla Adama, który aczkolwiek był doskonałym, ale tego doświadczenia nie miał. Dlatego też na rachunek tego, że w przyszłości, gdy człowiek będzie posiadał doświadczenie i ono wpłynie dodatnio na decyzję człowieka, że człowiek będzie posłuszniejszy i skłonniejszy do tego, żeby pójść za podszeptem Bożym, to dlatego też na ten rachunek boska miłość i boska mądrość przygotowała okup, żeby w tej drugiej próbie człowiek mądrzej sobie postąpił. Jak wspaniałe są boskie plany. Jakie mądre z każdej strony, jakbyśmy nie wzięli. Dlatego też, jeżeli ta druga próba będzie, to nie będzie żadnego powodu do jeszcze jakiejś pomyślniejszej próby, a w tym nie będzie potrzeby jakiegoś jeszcze innego okupu poza wiekiem tysiąclecia. Bo w tym jednym okupie i w tej jednej próbie człowiek będzie w stanie zadecydować na swoją całą przyszłość. Jaką moglibyśmy postawić tu definicję? Że okup nie usprawiedliwia w nikim grzechu, ani nie zamierza poczytywać grzeszników za świętych i wprowadzać ich do wiecznej szczęśliwości. On jedynie wyswobadza z przekleństwa jego skutków, tak pośrednio, jak i bezpośrednio, i stawia znowu na próbę, w której własne, dobrowolne posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo zadecydują. Oto stawiam przed tobą życie lub śmierć. Lecz nie, Bóg nie mówi, obojętne mi jest, co sobie wybierzesz. Ale sugestią jego jest jaka? Obierz życie, abyś żył. Ale nie może powiedzieć, masz tylko kierunek życia i musisz. Bo on postępuje z istotami, które mają wolną wolę. Jak stworzył w człowieku wolną wolę, to ją szanuje Bóg, tą wolną wolę, i nie chce zrobić z człowieka automatu. Bo jeżeli człowiek by automatycznie chwalił Boga, ten Bóg nie miałby tego serdecznego zadowolenia, że stworzył istotę, która go może chwalić. I chwali go tylko z przymusu. Gdyby nas ktoś miłował tylko z przymusu, mielibyśmy z tego radość? Nie. Ale gdy ktoś nas miłuje z wolnej, nieprzymuszonej woli, nieskrępowanej, a to my się bardzo cieszymy. Ale tam w małżeństwie, gdzie jest terror, gdy mąż żąda, gdy żona żąda, gdy się udaje do tego rodzaju, a ty mi ślubowałeś, a teraz nie, to już możemy powiedzieć, że tam już jest dużo zepsute wszystko. Tam taka mowa w ogóle nie powinna egzystować. Tam, gdzie się ludzie kochają, w ogóle nie powinni nawet wspomnieć sobie, że pozór takiej mowy jest. I Bóg właśnie jest taki subtelny. Bóg sobie życzy, żeby Jego stworzenia Go kochały całym sercem, z wszystkimi siłami, ale zupełnie dobrowolnie. Tak. Proszę braterstwa, jeśli chodzi o okup i ta próba, to pamiętajmy, że ona nie chroni od upadku, jeśli człowiek na ten upadek się zdecyduje. Nie chroni. Bo to jest wynikiem wolnej woli człowieka. Niektórzy mniemają, że ci, co są ucywilizowani i posiadają Biblię, są już na próbie życia i śmierci. No bo czytają w Biblii. Mają świadectwo wydane, a to już są na próbie. Proszę braterstwa, musimy pamiętać, że wpływ degradacji jest wielce osłabiający umysłowość ludzką. I drugie, mało nauczyło się prawdziwej wolności Chrystusowej. Bardzo mało ludzi z tych, co Biblię mają, nauczyło się wolności Chrystusowej. A co to jest wolność? Wolność Chrystusowa to jest dobrowolne poddanie się kierownictwu Bożemu. Ktoś, apostoł Paweł, to tak mówi, po ludzku mówię, staliśmy się niewolnikami Chrystusowymi. Proszę braterstwa, nie staliśmy się niewolnikami. Myśmy się dobrowolnie poddali Jego woli. Najwyższy wyraz wolności Chrystusowej to jest, jeżeli my się poświęcimy bez resztu Bogu i Chrystusowi na służbę. Że wszystko inne odsuniemy, a ubierzemy ten najszlachetniejszy, prawdziwy kierunek. To jest najlepsze zużytkowanie wolności. I mało ludzi tą wolność rozumie. Tylko Kościół korzysta z tego okupu w całym tego słowa znaczeniu, będąc wdzięcznym za to, co Bóg ludziom w Chrystusie ofiarował. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale, 6 i 7 wierszu mówi: to wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu z nim jest ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi, bo ktoś umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. Ktokolwiek umarł z Chrystusem, jest ukrzyżowany, to jest prawdziwie ten, który z okupu Jezusa skorzystał. Ten jest usprawiedliwiony dopiero od grzechu. A kto jest Chrystusem ukrzyżowany i automatycznie kto jest usprawiedliwiony? Czy ci, co mają Biblię w ręku? Musimy prowadzić dalsze nasze rozważania, że jest różnica między próbą Kościoła żyjącego w warunkach złych, a próbą świata. Świat będzie miał usuwane słabości w sposób stopniowy. Pismo Święte mówi, że na ten czas będzie dane lat aż 1000. A Kościół cierpi, ukrzyżowany jest i cierpi aż do śmierci. Lecz jeśli chodzi o zmartwychwstanie, to ono miało być zmartwychwstaniem natychmiastowym. Podczas gdy ludzkość będzie w zmartwychwstawać stopniowo w miarę, jak będą dochodzić do doskonałości. My wiemy, że Adam, gdy był na próbie i wyrok śmierci został na niego wypowiedziany, to ta śmierć stała się faktem. Żył długo jeszcze. Dnia, którego jeś będziesz, śmiercią umrzesz. A on żył 900 aż ile? 30 lat. Ta śmierć przeszła na jego dzieci. Wszystkie dzieci jego umierają. Pamiętajmy, że nie ból i cierpienie jest umieraniem. Nie ból i cierpienie. Lecz odcięcie od życia. A jak odcięcie od życia, to i śmierć, naturalne następstwo. A jak to odcięcie od życia było? Wyrzućmy Adama z raju, żeby nie ściągnął ręki na drzewa żywota, bo by jaki byłby wiecznie żyjącym grzesznikiem. Nie ma nieśmiertelnych grzeszników. Odcięcie od życia i on musiał wykończyć się przez 930 lat. Jaki wspaniały organizm miał, że w walce z cierniem, głogiem i tak dalej 930 lat żył. Cierpienie to tylko jest sprawa przypadkowa. Wielu umiera bez cierpień, ale nie ma takiego, żeby się od tej śmierci wykupił jakimiś pieniędzmi. Pamiętajmy jeszcze jedno, że Adam stracił życie na zawsze. No, ktoś mi powiedział, na zawsze? Chyba nie. A on stracił na zawsze. Drugie. Nikt nie był w stanie odpokutować za swoje grzechy. Przed śmiercią to tym bardziej nie może odpokutować po śmierci. To kasuje wszelkie cierpienia pośmiertne. Trzecie. Karą nie była śmierć z prawem przywrócenia kiedyś tam życia. Ale było powiedziane, jak będziesz jadł, to śmiercią umrzesz. A nie było tego dodatku. A tam po tylu i tylu tysiącach lat to ja ciebie wzbudzę. Tego nie było. Przeto definicja jest. Restytucja, jaka miała przyjść, jest dziełem łaski Bożej, łaski, a nie tego, co się człowiekowi należało i co byłoby obiecane. Nie. Jest to dzieło łaski Bożej, która w dobroci Bożej zaraz została objawiona. Była czy nie? Była. Bo ten Bóg, aczkolwiek skazał człowieka na śmierć, to z miejsca swoją przyszłą łaskę, chociaż leciusieńkim światłem naświetlił, że nasienie niewiasty potrze głowę węża. Chociaż ta satysfakcja będzie, że przyczyna zła będzie zmiażdżona, głowa będzie zmiażdżona, a on ujrze wpięte z wściekłości. Robił to. Jezusa skazał na śmierć. Ale Jezus powiedział, teraz się odbywa sąd tego świata. Teraz książę świata precz wyrzucony będzie. Jego głowa będzie zmiażdżona. On myślał, że zrobi krzywdę tej pięcie. A dzięki śmierci Jezusa to wyrok na szatana już jest dawno wypowiedziany. Jeśli chodzi o później wypowiedzianą obietnicę abrahamową, to ona obejmowała i przyszłe zmartwychwstanie. I ta obietnica Boża to jest pewna, bo myśmy w tym pierwszym tekście czytali, że przyjdzie czas naprawienia wszystkich rzeczy i że będą w nasieniu błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. A jeżeli błogosławieństwo narodów miało być, to wskazuje na następujące rzeczy. Pierwsze, na zmianę pierwotnego wyroku i zmazanie winy, albo na zmianę pierwotnego wyroku i zmazanie winy, albo że Bóg miał plan i miał w planie tym przewidziany okup. Abraham miał prawo, miał podstawę rozumieć to, że błogosławienie nie przyjdzie wcześniej, aż będzie jakieś zadośćuczynienie uczynione Bogu. I Abraham składał baranki w ofierze. To pokazywało na jego, chociaż będą błogosławione narody ziemi, ale tego Boga trzeba jakoś ubłagać. To tak nie może przejść samo z siebie błogosławieństwo, skoro Bóg został zagniewany. A więc baranki. No wiemy, czy baranki mogły ubłagać Boga, który człowieka skazał? Nie. A proszę braterstwa, a ten Abraham wiedział, że ten jedyny synek, on miał, w jego nasieniu miał być błogosławione wszystkie rodzaje ziemi, a tego Izaaka kazał mu Bóg zabić. Czy Abraham nie mógł tak podświadomie sobie rozumieć, że zanim Izaak stanie się przewodem błogosławienia świata, to on musi być najpierw czym? Ofiarą. Tak. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Żydów mówi, że on ofiarując swojego syna jako w formie zmartwychwstania go przyjął. Bo on wiedział, że on go dzisiaj zabije, jak Bóg sobie życzy, ale żeby Bóg wypełnił swoje obietnice, że w jego nasieniu będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi, to go musi wzbudzić, żeby miał żonę, żeby miał dzieci, żeby te dzieci się rozrodziły i błogosławiły świat. On się tam za bardzo, zdaje się, za serce nie łapał, ani mu łezki nie leciały. On miał taką wiarę, że powiedział, zabić? Już zabija. Bo ja go dziś zabiję, jutro go Bóg wzbudzi i będzie, wszystko będzie w porządku. Bóg nie może mówić coś, co się nie stanie. A powiedział, że będzie w jego nasieniu błogosławił narody. Ja jestem zupełnie spokojny. Zabiję go i będę miał syna tego samego. Dlatego też tak zaszachował Boga swoją wiarą i ufnością, że Bóg powiedział, przez samego siebie przysięgam, że będę błogosławił przez jego wszystkie narody. Proszę braterstwa, Bóg nie zmienił zamiaru, lecz tak jak Pismo Święte mówi, dał tego swojego Izaaka. O Izaaku było powiedziane, weźmij syna twego jednorodzonego, którego miłujesz. Proszę braterstwa, Bóg wypowiadał te słowa, ale mówił o sobie. Bo on miał jednorodzonego w niebie, którego miłował. Zabij go. On mówił o sobie, że on w przyszłości zabije swojego syna. Proszę braterstwa, gdy my właśnie czytamy i porównywujemy te teksty, ja teraz braciom nie będę mówił o tym, ale gdy porównuję nawet strukturę pisania, słowa, ilość słów, ilość liter, w tych słowach, które Bóg mówi o swoim, żeby on ofiarował swego syna, to te ilości liter i słów są akurat tymi ilościami, które mówią, że Bóg dał syna i w nim mamy żywot. Nawet do tego stopnia jest Pismo Święte natchnione. Proszę braterstwa, dlatego też widzimy, że Jezus umarł za Adama. Za Adama umarł. Niektórzy się dziwią, że za Adama. I dyskutują. W Piśmie Świętym nie pisze, gdyby tak pisało, że Jezus umarł za Adama. Ale w gruncie rzeczy Jezus umarł za Adama. I jak myśmy wszyscy w Adamie potępieni, tak Jezus umarł za Adama i w Chrystusie jesteśmy wszyscy, mamy życie. Jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Adam był tą owcą, która odpadła z boskiego stada aniołów i na tej peryferii tej ziemi odłączona została przez zakusy przeciwnika. To była ta owca, ta setna owca, która zginęła. A Jezus powiedział o tej przypowieści, o tej zginionej owcy. Mówi, że pasterz poszedł, zostawił te 99, poszedł w te wertepy szukać tej jednej owcy, która myślała tam o tym pasterzu, a została uwięziona gdzieś tam w krzakach, w niebezpieczeństwie. I on znalazł tą owcę. Sięgnął ją tam z tych wertepów. Wziął ją na swoje ramiona. Cieszy się, mam swoją owieczkę. Idzie do sąsiadów. Mówi, cieszcie się wszyscy ze mną, bom znalazł owcę, która była i zginęła. Proszę braterstwa. Owcę, która była i zginęła. Jeśli weźmiemy tekst grecki i policzymy ilość liter i ilość słów, owcę moją, która była i zginęła, i z drugiej strony weźmiemy grzech Adama. Dała też mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. To jest taka sama ilość liter i słów hebrajskich, jak ta owca, która by była zginęła. Taka sama ilość liter i słów hebrajskich. To jest właśnie... To proszę, braterstwa, z tą samą konsekwencją żelazną, jak kiedyś był, sprawiedliwością, która skazuje na śmierć bezlitośnie, tak teraz, gdy okup został dany, to patrzmy, jak konsekwentnie teraz Bóg miłuje i obdarza. Rzymian 8:33-34. Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż jest, co by nas je potępił? Chrystus jest, który umarł. Owszem, i z martwych wstał. Też jest na prawicy Bożej, który się przyczynia za nami. Ten Bóg, sędzia, jest teraz tym, który nas usprawiedliwia. Dlatego też, proszę braterstwa, Jezus umarł za ten jeden grzech. On jest barankiem, jak Jan wskazał. Oto baranek Boży, który gładzi grzech. Ten jeden grzech Adamowi świata. Dlatego też zupełność okupu dowodem tej właśnie przyszłej restytucji naprawienia wszystkich rzeczy. Na początku jest stworzenie, upadek. W środku jest okup tej Biblii cudownej. A na końcu jest życie. Ostatni rozdział ostatniej księgi, 22 wiersz 17. A duch i oblubieńca mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech rzecze: przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Darmo! Dziś to się za pieniądze tą wodę żywota. Chcesz duszyczkę z czyśćca wyciągnąć, żeby jak strzała poszła do nieba, zapłać. Za wszystko od urodzenia aż do śmierci się płaci. Nawet za mszę, gdzie się ofiarę Chrystusa rzekomo ofiaruje, to też trzeba zapłacić. A Pismo Święte nam mówi, że my jesteśmy kupieni jak? Darmo. Kupieni drogą krwią baranka zabitego. Tak. Cecha boskiej sprawiedliwości jest właśnie tą rękojmią, że czasy naprawienia przyjdą. To, że 2000 blisko lat upłynęło, a nikt nie jest wolny od grzechu i śmierci, wcale nie świadczy przeciwko boskiej obietnicy, że będzie czas naprawienia. Tak jak 4000 lat przed Jezusem nie dowodzi, że Bóg nie postanowił przed założeniem świata, że Jezus miał umrzeć za ludzi. Tylko dla ludzi ta miara tysiącleci to się wydaje taka duża, jakoby nic się nie działo. 4000 lat ludzkość czekała na Chrystusa. Cóż dziwnego, że poczeka ze 2000 lat na restytucję. Jeżeli boskimi sposobami będziemy myśleć, nie będziemy się gorszyć. Bo niektórzy mówią, no tak, no Jezus umarł, ale się nic nie dzieje. Ludzie się zabijają. Umierają, to chyba tylko taka ładna fikcja zrobiona w Biblii i tylko naiwny człowiek w to wierzy. Proszę braterstwa, a cel zwłoki tej jaki jest? Przygotowanie do restytucji. Kara za grzech była śmierć. Dlatego też Jezus na naszym miejscu, skosztował śmierci. Nie męki wieczne, bo gdybyśmy byli w mękach wiecznych, Jezus musiałby być wiecznie męczony. Dlatego też dla niepoprawnych, gdy przyjdzie czas restytucji, nie będą męki, ale będzie również co? Śmierć. Tylko że to będzie już inna troszeczkę śmierć. Inaczej określona. Będzie to śmierć jaka? Wtóra. Z której już powstania więcej nie będzie. No ale ktoś powiedział, dobrze, restytucja, naprawienie, mówicie, że wszyscy wstaną, przecież to jeden człowiek drugiemu by na głowie stał i to byłyby warstwy. Gdyby tak wszyscy wstali od początku stworzenia ludzkości. A gdzież by tym ludziom dać pomieszczenie? A drugie, a któż by tyle ludzi wyżywił? Otóż proszę baterstwa, moglibyśmy tu zrobić pewnego rodzaju nawet i obliczenia. My wiemy, że w pierwszym tomie są pewne obliczenia, że jeżeli ludzkość egzystuje 6 tysięcy lat, powiedzmy, tam z tym ułamkiem, to już nie licząc, gdyby tak było po 30 lat, to byłoby około 180 generacji, począwszy od Adama. A 180 generacji w tamtym czasie liczono, proszę baterstwa, to byłoby 252 biliony ludzkości. 252 biliony. No bo tak, 6 tysięcy lat, to jest 60 wieków, po 3 generacje mniej więcej na wiek, na 100 lat, to było, dałoby 180 generacji. Lecz musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli chodzi do potopu, a do potopu od Adama było 1656 lat, to tam ludzie byli bardzo długo żyjący. A więc a my byśmy liczyli normalnie po 30 lat. To byłoby z dużą nakładką, prawda? A więc stan Teksas ma 237 tysięcy mil kwadratowych. To jest 6 trylionów 607 bilionów 180 milionów i 800 tysięcy stóp kwadratowych. Jeżeli powiedzmy przeznaczając 10 stóp kwadratowych na jedno ciało, to stan Teksas pomieściłby 660 bilionów 718 milionów 80 tysięcy ciał. Czyli można powiedzieć, że sam stan Teksas pomieściłby dwa razy więcej, jeśli chodziłoby o pomieszczenie tam ludzi. Ja chciałbym przeczytać pewną kartkę, już kiedyś to ja braciom czytałem. Ale są takie w problemach liczby i to dobrze wiedzieć. Niektórzy ludzie mówią, że bardzo dużo ludzi żyło na kuli ziemskiej. Ja tu mam z gazety, gdzie pewni uczeni wyliczyli, że od początku świata żyło na Ziemi 77 miliardów ludzi. To wcale nie tak dużo, tak jak dzisiaj się obliczają. Że dopiero ten wielki przyrost to się rozpoczął dopiero gdzieś w XVII, XVIII gdzieś wieku. A tak to żyło bardzo mało ludzi. Z początkiem naszej ery ludność świata wynosiła 200 do 300 milionów, mówią zaledwie. W 1650 roku liczba ta wzrosła do 500 milionów. 200 lat później przekroczyła miliard. Obecnie, jak wiadomo, liczba ludności świata wynosi 3 miliardy, czyli w ciągu 100 lat zwiększyła się o 2 miliardy. Ale to jest tylko w ciągu ostatnich lat, a przez te wszystkie wieki, tysiące lat, to ludzkość się tak nie za bardzo rozmnażała. Ale na przykład co w problemach pisało? Czyżby to było możliwe, zdziwi się nie jeden, spojrzawszy na nieżyciowy tytuł. Owszem, jest możliwe. Nieżyciowy tytuł to jest ogólnoziemski wiec 2 miliardów ludzi. Owszem, jest możliwe. Spróbujmy przeanalizować statystyczno-matematycznie to ciekawe, bądź co bądź zagadnienie. Otóż ludność globu ziemskiego oszacowana była według stanu przedwojennego na 1 miliard 933 miliony głów. Jest to rzeczywiście liczba ogromna. To też nic dziwnego, że na pierwszy rzut oka trudno sobie po prostu uplastycznić takie straszne zbiorowisko mieszkańców Ziemi, tym bardziej, że średnia gęstość zaledwienia na obu półkulach wynosi 14 mieszkańców na 1 km kwadratowy. A wszelkie okolicznościowe nagromadzenia ludzi, na przykład na zjazdach, wiecach i tym podobnie, biorąc pod uwagę możliwe największe zbiorowiska, są znikomo małe w stosunku do ogromnej, ogólnej liczby ludności na całym świecie. Na tym tle powstaje u każdego, szczególnie w pierwszym momencie, pewnego rodzaju złudzenie, że gdyby cała ludność znalazła się nagle skupiona na jakimś obszarze, to ten obszar musiałby posiadać również imponujące rozmiary powierzchniowe. Tymczasem najprostszy rachunek przynosi nieoczekiwane wyniki. Przyjmując dla uproszczenia rachunku liczbę ludności Ziemi na okrągłe 2 miliardy głów i zakładając, że na każdym metrze kwadratowym stanie na takim wszechświatowym wiecu 4 ludzi, stwierdzimy, iż wszyscy zajęliby powierzchnię nie większą niż 500 km2. Jeżeli z kolei uwzględnimy, że obszar województwa warszawskiego wynosi 31 658 km2, to wszystkim mieszkańcom kuli ziemskiej moglibyśmy doskonale, wszystkich mieszkańców kuli ziemskiej moglibyśmy doskonale skupić dookoła Warszawy na obszarze nie większym niż zaledwie 1/63 część całego województwa. Zagadnieniem powszechnego wiecu ziemskiego można by również złączyć zagadnienie przestrzennego zmagazynowania całej ludności ziemskiej, którą trzeba by na przykład przewieźć z niedokończonego wiecu na inną jakąś planetę. Współczesna technika uporałaby się bez większego trudu, jeżeli o wykonanie wagonu rakiety, w którym pomieściliby się wszyscy bez wyjątku. Powstaje pytanie, jak wielką musiałaby być taka skrzynia międzyplanetarna, aby w niej pomieścić cały ten niezwykły transport? Podobnie jak przedtem, tak i teraz rachunek przynosi niespodziewany wynik. Przyjmując bowiem, że na pomieszczenie jednego dorosłego człowieka wystarczy w zupełności przestrzeń 2 metry długości, 2/3 metra szerokości i 0,5 metra wysokości, objętość skrzyni międzyplanetarnej wyniesie 1 km 35 km sześciennego. Ponieważ jednak młodzież i dzieci zajmują znacznie mniej miejsca niż przewiduje nasz rachunek, więc można śmiało przyjąć, że dla załadowania całej ludności świata wystarczyłoby w zupełności międzyplanetarny wehikuł skrzynia objętości zaledwie 1 km sześciennego. Rzecz jasna, że konieczna byłaby instalacja nieprzerwana dostarczająca tlenu do wnętrza, jeżeli taki wagon ludzkości miałby się stać wagonem trumną 2 miliardów ludzi. Dla uzmysłowienia czytelnikom, jak małą objętość zajmuje cała ludność Ziemi, zacytujemy jeszcze przykład podany przez Perelmana. Objętość ciała ludzkiego wynosi około 50 litrów, to jest 1/20 metra sześciennego. Zatem 2 miliardy ciał ludzkich zajęłoby objętość 100 milionów metrów sześciennych. Czyli 0,1 km sześciennego. Powierzchnia jeziora Ładoga wynosi 18 000 km2. Gdy 0,1 km sześciennego podzielimy przez 12 000 km2, otrzymamy 1/180 000 km, czyli 10 18 centymetra, to jest około 0,5 centymetra. Łączna objętość wszystkich ludzi, którzy zamieszkują kulę ziemską, jest więc tak skromna, że gdyby wszyscy utonęli w jeziorze Ładoga, woda w nim podniosłaby się zaledwie na 0,5 centymetra. Nikt by nawet nie zauważył takiego podniesienia poziomu jeziora, a przecież na dnie jego znajdowałaby się ludność całej naszej planety. A więc to jest obliczenie. Jeżeli z jednej strony mówią, że ludzi jest tak dużo, to z drugiej strony obliczenia pokazują, że Ziemia jest olbrzymią kulą, na której może się ludzkość pomieścić. Proszę baterstwa, a przecież Pismo Święte mówi, że Ziemia zakwitnie jako róża. Nie będzie pusty, nie będzie miejsc nieurodzajnych. Jeżeli chodzi o problem wyżywienia, to przecież tam będzie rządził ten, na którego słowo kilka rybek i kilka chlebów było użyte do nakarmienia wielu tysięcy ludzi. Tam nie będzie problemu. Tam będzie rządził ten dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. On wszystkiemu zaradzi. Dlatego też, jeżeli ludzie mówią, że człowiek powstał z ewolucji, to powiedzmy sobie, że wszyscy uczeni, jacy są, to zaledwie są uczniami w tym wielkim, że tak powiemy, dziele przyrody. Jeżeli byłaby ewolucja, to restytucja byłaby niepożądana. Naprawienie wszystkich rzeczy, to znaczy wrócenie się do pierwszego stanu, byłoby niepożądane. Bo jeżeli według ewolucji, jeżeli ewolucja jest słuszna, to powstałby taki sofizmat. Jeżeli Adam upadł, to upadek jego nie był na dół, lecz w górę. Prawda? Jeżeli ewolucja jest. Nie upadł na dół, lecz w górę. A im więcej, prędzej odpadamy od tego pierwotnego stanu, tym lepiej dla nas. No bo jeżeli człowiek staje się coraz doskonalszy, to znaczy, że lepiej jest coraz dalej oddalać się od stanu adamowego. Ale proszę baterstwa, jeśli pisze, że będzie naprawienie wszystkich rzeczy i przeprowadzenie tego do pierwszego stanu, to jeżeli chodzi o ewolucję, to ona ma miejsce w boskim planie. Człowiek nie powstał drogą ewolucji. Chociaż uczeni sobie tam mają swoje rzekome dowody, ale to nie są dowody. My wolimy wierzyć Słowu Bożemu, bo Słowo Boże ma prawdziwą prawdę. Księga natury i boskie objawienie nam wystarczają. A u Izajasza jest powiedziane w 8 rozdziale 20 wierszu: do zakonu i do proroctwa, a jeśli nie, niechże mówią według słowa tego, w którym nie ma żadnego światła. Żadnego światła nie ma. Dlatego też pamiętajmy, że zdolność umysłowa dziś nie jest większa, lecz jest powszechniejsza tylko. A jaki to dowód? Rzeźbiarze, malarze, architektura wzorują się na wzorach przeszłości. Oratorzy, czyli mówcy, logicy, to znaczy ci, co poprawnie mówią, kopiują w dzisiejszych czasach Platona i Arystotelesa. Mówcy biorą sobie za wzór dawnego mówcę Demostenesa. Proszę baterstwa, jeśli chodzi o kształty ludzi, o rzeźby, sięgają do dawnej sztuki. Chociaż było bawochwalstwo, ale jak tych bogów misternie wykonywano. Do dzisiejszego dnia z przyjemnością można patrzeć, jak ciało ludzkie jest wykonane pięknie, że najlepsi mistrzowie to sięgają do tych wzorów dawnych, jak człowiek pięknie był kiedyś wrzeźbiony. Apostoł Paweł, chociaż chodził tam w tych Atenach, duch jego się wstrząsał, że widział to bawochwalstwo. Ale to bawochwalstwo było tak pięknie zrobione, że te postacie to były prawdziwie po mistrzowsku wykonane. Po mistrzowsku, proszę baterstwa, ja tylko bym przytoczył, jak odkryto pewną Wenus Milońską. W paryskim Luwrze jest największe muzeum świata. I tam znajduje się rzeźba młodej Greczynki, która ma bardzo harmonijne kształty. klasycznej doskonałości i rzeźby nie mąci brak obu ramion. Ona jest bez obu ramion, ułamane ma ramiona. Dlaczego ona tych ramion nie ma? Dlaczego taka połamana stoi? Jest pewien groteskowy epizod. Na zachodnim skraju Cyklad leży wulkaniczna i żyzna wysepka Milo. Są tam ruiny starożytnego miasta Melos. W marcu 1820 roku pewien chłop Jorges podczas orki zapadł się w ziemię ze swoim pługiem i ze wszystkim. I wpadł do pieczary. Otrząsnąwszy się ze strachu, zobaczył, że przed nim stoi obnażona do pasa dziewczyna z białego, pięknego marmuru. Piękna niewiasta stoi. Zobaczył, że to jest wartość jakaś bardzo wielka z dawnej przeszłości. Nocą tą rzeźbę na dwukołowym wózku przywiózł sobie do stodoły. Ale sąsiad zobaczył, że on tam coś wiezie, zawiadomił komandora francuskiego, że on tam coś ma, żeby tam się zainteresował. To był komandor francuskiej eskadry morskiej. On przyszedł i ożywione targi są. No, ile tam się należy za... Dał mu pewne duże akonto i miał jakiś czas przyjść i zabrać ze stodoły ten skarb starożytności. A gdy przyszedł, stodoła była pusta. Bo miejscowy zabijaka, Vergi nazywał się, wymógł pod presją za niższą cenę. I zabrał. I rzeźba jest w drodze do portu. Na okręt turecki ma być załadowana i pójść za granicę. Tego ogarnęła szewska pasja. W pogoń poszedł za tym Grekiem. No i doszło do starcia. Najpierw kpiny, potem bójka, pięści, drągi i o tą rzeźbę się pobili. A rzeźba w środku była. Rozłupała się na drobne kawałki. Ale Francuzi wzięli górę. Odnieśli zwycięstwo tak zwane pyrrusowe. Pyrrusowe zwycięstwo to znaczy, że kiedyś jeszcze, to znaczy jeszcze jedno takie zwycięstwo zostanie bez wojska. To powiedział pewien król Epiru Pyrrus, gdy zwyciężył pod Herakleją. Zniszczył tyle wojska, że mówi jeszcze jedno takie zwycięstwo zostanie bez wojska. Tak samo i ci te pyrrusowe mieli zwycięstwo. Bo co? Sami się pobili, a rzeźba? Potłuczona. Dlatego też on znalazł się w posiadaniu żałosnych ułomków marmurowych. A złożone te ułomki dają jednej z najszlachetniejszych tworów klasycznej Grecji. Składając, uświadomili sobie, że mają przed sobą arcydzieło godne Fidiasza i Praxitelesa. Dlaczego sięgają do tych dawnych rzeźb? Dlaczego one tyle kosztują? Bo kiedyś była sztuka, kiedyś była umiejętność. Weźmy, gdy się wrócimy wstecz, możemy śmiało się odwołać do tej retorycznej władzy proków, to znaczy krasomówczość, do poezji psalmów, do mądrości i tkliwości Hioba, do Mojżesza, który był włóczony w mądrości egipskiej, do jego prawa. Wszyscy dzisiaj sięgają do prawa Mojżesza. Wykopaliska staw dawnych rzeczy zadziwiają ludzi. Te balsamowanie ciał starodawne dziś nie potrafią naśladować. Piłsudski niedawno zabalsamowany już tam podobno się psuje. Inni się psują, a te, proszę braterstwa, sprzed wielu tysięcy lat mumie egipskie, twarde jak kamień. Hartowanie miedzi. Elastyczne szkło, stal damasceńska, a wielka piramida uczyniona kiedyś jest wielkim zbiorowiskiem praw matematyki i astronomii i zadziwiają dzisiejszych uczonych. A dzisiejsze wynalazki, pytanie, czy wszyscy są wynalazcami? Proszę braterstwa, one pojawiły się we właściwym czasie, ponieważ żyjemy już w 7000 lat. I u Daniela proroka było przepowiedziane, że w ostateczne dni to miała się rozmnożyć umiejętność. To nie jest zaletą specjalnie ludzkości. To przyszło jako błogosławieństwo Boże w czasie właściwym. Ono przyszło jako błogosławieństwo, ale również z tym błogosławieństwem miał przyjść, co? Tak. Ten Michał, gdy miał powstać, to miał zastawiać się za synami ludu tego i miał powstać ucisk, jakiego nie było, jakiego nigdy już potem nie będzie. Gdyby nie były skrócone te dni, nie byłoby zachowane przy życiu żadne ciało. I wtedy miała się rozmnożyć ta umiejętność. Pismo Święte mówi, że ta umiejętność to też jest od Boga dana na czas słuszny. Niektórzy może mówią, że to od diabła, ale ja myślę, że to jest od Boga. Ta umiejętność, ona tylko w niewłaściwy sposób jest użyta, ale gdyby użyta była we właściwy sposób, to człowiek nie pracowałby tak ciężko. Dlatego też nie wszyscy mogą to zrozumieć. Pismo Święte mówi, że tajemnica pańska dana jest tym, którzy go miłują, a przymierze swoje oznajmuje im. Dlatego też, mając te wszystkie rzeczy na uwadze, streśćmy sobie to wszystko. Pierwsze Pismo Święte mówi, że człowiek był stworzony doskonałym, bo wszystkie twory Boże są doskonałe. Lecz ludzie udali się za swoimi myślami, Pismo Święte mówi. Nikt nie mógł jeden drugiego odkupić, bo drogi jest okup duszy człowieka. Dlatego też wszyscy szli na stronę milczenia do grobu. Następnym aktem był okup. Po złożeniu okupu było wielkie wywyższenie naszego Zbawiciela. On powiedział, dana mi jest moc na niebie i na ziemi. I on tą moc otrzymał i tą mocą zaprowadzi czasy restytucji dla wszystkich ludzi. A one przyjdą po tym strasznym ucisku, jaki przyjdzie. Gdy Kościół będzie uwielbiony, moc Boża, która wstrzymuje te cztery wiatry, cztery potęgi, które runą, zrobią wielki wir. Ale gdy tajemnica Boża się dokona, gdy Kościół będzie zabrana, ten potężny potop, drugi, ognia namiętności ludzkiej, gniewu Bożego i gniewu ludzkiego, zrobi swoje, przełoże ludzkość, serca przełoże, to gdy przyjdzie potem zasiew pod wiek tysiąclecia, gdy przyjdzie czas naprawienia, gdy z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemu, tam od tych Żydów zgardzonych, Żydów wiecznych tułaczy, których Bóg zgromadzi na miejsce, wyleje na nich błogosławieństwo i zaprowadzi nowe przymierze z nimi, a przez nich wszyscy ludzie będą mieli błogosławieństwo. Wtedy, proszę braterstwa, spełni się ta radość wielka, która w czasie narodzenia naszego była śpiewana przez aniołów. Że będzie radość, która będzie wszystkiemu ludowi. To byłyby nasze rozważania na dzień dzisiejszy, które poświęcamy chwale naszego Stwórcy, którego charakter i potężne, długowieczne działanie planu boskiego doprowadziło nas i na zegarze czasu widzimy, że czas naprawienia wszystkich rzeczy jest bliski. Okup złożony, ucisk przed nami. Gdy będą wołać pokój, pokój, bezpieczeństwo, to nagły zginie, przyjdzie jako ból na niewiastę. A potem dopiero, gdy przeminie ten stary świat ze swoimi instytucjami, Bóg zaprowadzi nowy porządek, w którym będzie sprawiedliwość mieszkać, abyśmy w tym nowym porządku mieli swój wspaniały dział przeznaczony dla synów Bożych, aby cała ludzkość mogła odetchnąć po strasznym panowaniu szatana i jego demonów. Tego możemy sobie wszyscy wzajemnie życzyć na tym końcu.
Zaśpiewamy pieśń za numerem 62, która była z pozdrowień. Oraz tu jeszcze mam kartki z pozdrowień, który jest w szpitalu na Brzeskiej, przysyła bratnie chrześcijańskie pozdrowienia dla zboru. Także brat Leonard przysyła pozdrowienia oraz psalm 133. Nasze przetrwane naszego Ojca Niebieskiego i podziękujemy Mu modlitwą z bratem Wiśniewskim.
O Boże nasz Wszechmogący Ojcze, który zamieszkujesz w niebiosa, wielkość święty jest imię Twoje. My znów do tronu Twojej świętej łaski przez zasługi drugiego nam Zbawcy Jezusa Chrystusa wracamy się z podziękowaniem za Twoje niezliczone błogosławieństwa, które mogą wydarzyć do chwili obecnej, za te, które rozmiewamy i za te, które jeszcze w mości naszej nie jesteśmy w stanie wyrozumieć, a które otrzymujemy ustawicznie w Duchu Świętym. Za to nade wszystko, że dałeś nam całemu rodzajowi ludzkiego, całemu rodzajowi ludzkiemu Syna Twego, Twój największy skarb, złożył posłusznie okup w ręce Twojej świętej sprawiedliwości. Dzięki temu okupowi będziesz mógł błogosławić cały rodzaj ludzki, a lud Twój wiek Ewangelii już błogosławisz, dając mu usprawiedliwienie od naszych grzechów. Dziękujemy Ci za tą wielką łaskę i prosimy, abyś łaskawie błogosławił w dalszym ciągu nasze umysły i nasze serca, abyśmy mogli poznawać tę świętą księgę, w której umieściłeś tak wspaniały plan zbawienia całego rodzaju ludzkiego. Dziękujemy Tobie za znajomość czasów i chwil, że dajesz nam poznać, jak bliski ten czas restytucji, naprawienia wszystkich rzeczy, że jeszcze są trudności, które stoją przed nami, które musimy przezwyciężyć, ale my wiemy, że jeśli naszą wiarę będziesz wzmacniał, tak jak kiedyś za Piotra, to żadne wody utrapienia nie zaleją nas, ale wyjdziemy zwycięsko i dojdziemy do tego portu, do którego zmierzamy. Dlatego też dziękujemy Tobie i prosimy nadal o Twoje święte kierownictwo, a szczególnie tych, którzy są na większych próbach i doświadczeniach, że mają doświadczenia wieku starczego, choroby, boleści, jak również wieku młodego, różne pokusy. Tego przedpotopowego świata, który coraz bardziej brnie w swoim złem i bliski jest do zakończenia. Twoje ręce polecamy w ciąg naszego życia, nasze ułomności, słabości, niedoskonałości. Racz łaskawie przypić drogą krwią Syna Twego, Pana i Zbawcy naszego. Dziękujemy Tobie za ten wspaniały plan i za godzinę, której rozważaliśmy o Twoich wspaniałych zarządzeniach dotyczących ludu Twego i całej ludzkości. Dlatego też Tobie, wspaniały Boże, i Synowi Twemu jako barankowi zabitemu od założenia świata niech będzie cześć, chwała i wybienie teraz po nieskończone dzięki wieków.
Amen.